Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone. Dwa królestwa. Świadectwo sprawiedliwego Ukraińca, błogosławionego księdza biskupa Grzegorza Homeszyna. W studiu Radia Maryja witam serdecznie naszego gościa, pana profesora doktora habilitowanego Włodzimierza Osadczego z Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektora Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Pierwsza część naszego spotkania tuż po godzinie 18 w telewizji Trwam, teraz druga część, także nowi słuchacze, pozdrawiamy gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Panie profesorze, prosimy o poczynienie słowa wprowadzenia do naszych rozmów niedokończonych.
Dziękuję bardzo, ojcze. Rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą dyskusję, rozmowę na temat postaci błogosławionego biskupa Homeszyna w związku z wydarzeniem, które miało miejsce pod koniec ubiegłego roku, a mianowicie ukazanie się drukiem w tłumaczeniu polskim jego niezwykłego dzieła, dzieła, które na ludzki rozum miało się nie ukazać i które w zasadzie nie było brane pod uwagę, że mogło być stworzone przez tego wielkiego pasterza Kościoła grecko-katolickiego, ponieważ nikt nie wiedział o istnieniu rękopisu, nikt nie wiedział, że coś takiego pozostawił po sobie ten wielki świadek Chrystusa, pasterz Kościoła grecko-katolickiego Grzegorz Homeszyn. W sposób prawie że cudowny, trudny do wytłumaczenia w kategoriach racjonalności, odnalazł się rękopis, o którym wspominam, który został zatytułowany przez samegoż autora jako Dwa Królestwa. Dwa Królestwa jest to pewna metafora nawiązująca też do myśli świętego Augustyna. Jak Państwo pamiętacie, wielki nauczyciel Kościoła, doktor Kościoła, znany między innymi z jego fundamentalnej pracy o Państwie Bożym, w którym rozwija tezę o dwóch państwach, Państwie Bożym i Państwie Ziemskim, jako takim zalążku filozoficznym istnienia społeczeństwa, wyjaśnienia natury społeczeństwa i tak dalej. To tym tropem też poszedł błogosławiony biskup Homeszyn, patrząc i oceniając wydarzenia związane z historią Kościoła grecko-katolickiego, historii związanej z najnowszą, bo dotyczącą początku pierwszej połowy XX wieku, historii Ukrainy, historii ruchów politycznych na Ukrainie i tych wydarzeń różnych, w tym też trudnych, o których rozmawiamy bardzo dużo obecnie z racji na trudne spory dotyczące polityki pamięci między Polską a Ukrainą. Więc błogosławiony w sposób nieprzewidywany, trudny do racjonalnego wytłumaczenia, pojawia się w swoim dziele nieznanym, jak wspomniałem. Jest to olbrzymi rękopis, bo liczący w wersji rękopiśmiennej ponad 500 stron. Rękopis o bardzo ważnych i bardzo istotnych treściach. Dlaczego tak podkreślam fakt odnalezienia tego rękopisu? Z racji na to, że biskup Homeszyn jest męczennikiem Kościoła katolickiego. Jest to biskup, który poniósł śmierć męczeńską z rąk komunistów po okupacji ziem Małopolski Wschodniej przez wojska sowieckie w 1944 roku. Został zaaresztowany w 1945 roku jako już bardzo posunięty w latach starszy człowiek. Był poddany wycięczającym katuszom i umarł w szpitalu przy więzieniu NKWD w Kijowie w 1945 roku, dokładnie 28 grudnia, czyli kilka dni nas dzieli od daty śmierci tego błogosławionego. Nieznane jest miejsce pochówku, nieznany też, nie pozostawił po sobie też większej jakiejś ilości materialnych świadectw. Wszystkie dokumenty zostały zarekwirowane przez NKWD-zistów. Były konsekwentnie niszczone i wydawałoby się, że całe dziedzictwo biskupa uległo zniszczeniu. Z tym, że odnalezienie tego rękopisu Dwóch Królestw stało się, prawda, takim swoim szokiem. Ten dokument, który z racji na tą wielką zagładę, wielkie niszczenie, nie miał prawa przetrwać, ukazuje się drukiem w roku 2016, no i przedstawia treści, o których wspominałem. Trudne, jednoznaczne i bardzo ważne. Do tych treści przejdziemy za chwilę, natomiast gdy chodzi o same losy rękopisu, to chciałbym Państwa wtajemniczyć w no właśnie tą prawie, że kryminalną historię, dlaczego ten rękopis jest. Otóż w trakcie niszczenia, jak się okazało, w trakcie niszczenia dorobku biskupa Homyszyna, zostały wzniesione ogniska na dziedzińcu Pałacu Rezydencji Biskupa w Stanisławowie i w trakcie właśnie tych barbarzyńskich aktów siostra zakonna, która przysługiwała biskupowi, siostra Bonifacja, niepostrzeżenie wyciągnęła z jednego z tych ognisk płonących koło rezydencji biskupa potężną teczkę dokumentów, foliant można powiedzieć, i schowała, ukryła i udało się ocalić ten dokument. Dokument, jak wspomniałem, prawda, był to rękopis książki zawierający ponad 500 stron. Dokument się rozpoczyna od strony 55, czyli prawda do 55 strony tekstu nie ma, czyli można zakładać, że został bezpowrotnie utracony. To są różne arkusze zawiązane w takiej okładce tekturowej z tasiemkami. Krawędzie tego rękopisu są nadpalone, natomiast tekst cały ocalał. Czy widać, że jest to wyciągnięty z ognia dokument, ale tekst jest cały i tekst dało się przypisać. Tekst jest rękopiśmienny, wszystko jest pisane ręką biskupa Homyszyna, czyli nie jest to dokument, który był dyktowany przez hierarchię. Dość często wiemy, że tak jest, że biskupi dyktują swoje pisma pasterskie, czy też książki, sekretarz pisze. Natomiast jest to pisane ręką własną biskupa. Wiemy, że to jest hierarcha, pozostawił po sobie oczywiście przed wojną, w archiwach się przechowują liczne pisma, korespondencje i tak dalej. Także tutaj nie ma dwóch zdań, że to jest ręką własną pisane. Zresztą też, prawda, jest podpis na końcu Grzegorz z krzyżykiem, czyli, prawda, podpis biskupa. Więc został ten dokument przechowany w trakcie tych trudnych wydarzeń, które dotknęły Kościół grecko-katolicki. Wiemy, że w 1946 roku Kościół grecko-katolicki na Ukrainie został zdelegalizowany, został przemocą włączony do cerkwi prawosławnej. Tym niemniej struktury kościelne funkcjonowały w wielkim podziemiu, ukryciu wielkim, była sieć rozbudowana duszpasterstwo grecko-katolickiego. I wśród, znaczy były nawet struktury hierarchiczne, byli biskupi działający w podziemiu, grecko-katolicy. Jednym z takich biskupów, który działał w podziemiu, był wielki prawości hierarcha, wielki głosiciel Chrystusa, postać ogromnej wagi, postać godny następca zresztą biskupa Homeszyna, który był w podziemiu, pełnił funkcję ordynariusza diecezji stanisławowskiej, biskup Sofroniusz Dmyterko. Więc siostra Bonifacja, będąc w podziemiu, przekazała ten rękopis, ten bezcenny dokument biskupowi Dmyterce, Bazylianinowi. Należał, był mnichem bazylianinem. Biskup Dmyterko przechowywał ten dokument, zapoznał się z nim, znał go treść. Wiemy, że w 1991 roku doszło do oficjalnej oficjalnego wskrzeszenia struktur Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Święty Jan Paweł II doprowadził do legalizacji hierarchii, która działała w podziemiu grecko-katolickiej. I biskup Dmyterko został formalnym, już oficjalnym też ordynariuszem diecezji stanisławowskiej, która w nowych warunkach już się nazywała diecezją iwano-frankowską. Mimo że Kościół grecko-katolicki wyszedł z podziemia, dokument ten nadal był przechowywany u biskupa Dmyterki. Będąc osobą już mocno posuniętą w latach, przed swą śmiercią biskup Dmyterko przekazał ten rękopis swemu bliskiemu współpracownikowi, innemu zakonnikowi bazylianinowi, ojcu Doroteuszowi Szymczyjowi. Doroteusz Szymczyj był bliski współpracownik jeszcze z czasów podziemia biskupa Dmyterki. I on przejął ten bezcenny dokument na przechowywania. On też się zajął tym, on odczytał ten dokument, doprowadził do przepisania z wersji rękopiśmiennej do wersji komputerowej. Proszę Państwa, zwracam uwagę na to, że Kościół grecko-katolicki już wyszedł z podziemia. Kościół grecko-katolicki cieszył się wszelkimi przywilejami jako Kościół mocno unarodowiony, mocno też Kościół, który był represjonowany za czasów komuny. Czyli, prawda, na fali demokratyzacji, na fali unarodowienia społeczeństwa ukraińskiego Kościół grecko-katolicki stał się, można powiedzieć, jednym z kościołów narodowych, bardzo mocno związanych z nową władzą. Tym niemniej posiadacze, depozytariusze tego cennego dokumentu nie śpieszyli się, żeby ujawnić go i przekazać do struktur oficjalnych, które zostały utworzone przez Kościół grecko-katolicki, jak to archiwa, czy różne urzędy kurialne, które mogłyby i powinny byłyby się zająć tego rodzaju dokumentem. Dlaczego tak się stało, to wyjaśnię Państwu za chwilę. Ale stało się to w sposób opatrznościowy i bardzo przezorny, bo gdyby potoczyły się wydarzenia w inny sposób, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać i z całą pewnością ten dokument nie przetrwałby do dnia dzisiejszego. Więc cały czas był w ukryciu. W 2001 roku papież święty Jan Paweł II, będąc we Lwowie, doprowadził do beatyfikacji 28 męczenników i wyznawców Kościoła grecko-katolickiego. Wśród nich też znalazł się biskup Homeszyn. Stosunek papieża Jana Pawła II do biskupa Homeszyna był szczególny. Jego oficjalny postulator jego oficjalnego procesu beatyfikacyjnego, ksiądz Ihor Pelechaty ze Stanisławowa, który przygotowywał wszystkie dokumenty potrzebny dla beatyfikacji biskupa Homeszyna, tak wspominał o tym, a mianowicie, że w pewnym momencie papież nawet postawił warunek, że przyjedzie na Ukrainę i będzie uczestniczył w wszystkich zaplanowanych akcjach związanych z beatyfikacjami tylko wtedy, jeżeli zostaną przygotowane dokumenty na biskupa Homeszyna. Czy było to wyraźne oczekiwanie i żądanie Ojca Świętego? Czy biskup Homeszyn był bardzo dobrze znany Ojcu Świętemu? Proszę Państwa, na potwierdzenie tego faktu chciałbym też podzielić się wrażeniami ze spotkania z jego eminencją księdzem kardynałem Marianem Jaworskim, który miałem kilka tygodni temu. W trakcie rozmowy z eminencją ksiądz kardynał powiedział, że gdyby żył Ojciec Święty Jan Paweł II, to z całą pewnością doszłoby już dawno do kanonizacji biskupa Homeszyna. Tak dobrze była znana to postać Ojcu Świętemu i lubiana przez Ojca Świętego. Więc proszę Państwa, też w trakcie przygotowywania tych wszystkich dokumentów beatyfikacyjnych nikt nie wiedział, że jest jeszcze tak wielki rękopis i tak wielki dokument, tak wielkie świadectwo, prawda? Nie było brane pod uwagę w trakcie tych wszystkich procedur. Sytuacja się zmieniła w roku 2016, kiedy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w ośrodku, który prowadzę, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum, wydaliśmy pamiętniki, przepraszam, to nie są pamiętniki, to są zapiski biskupa Homeszyna, oczywiście, prawda, naladowane dość mocno treścią też pamiętnikarską, ale są to zapiski, nie są to stricte pamiętniki. Więc wydaliśmy wersji oryginalnej. Oryginał książki był pisany po ukraińsku. Z taką prośbą zwrócił się do naszego ośrodka ksiądz Ihor Pelechaty, o którym wspominałem przed chwilą, oficjalny postulator procesu beatyfikacyjnego biskupa Homeszyna, a też od reaktywowania struktur Kościoła grecko-katolickiego, niezmienny przez 26 lat redaktor naczelny pisma założonego notabene przez biskupa Homeszyna Nowa Zorza w Stanisławowie, a też dyrektor wydawnictwa diecezjalnego. On to na prośbę księdza Szymcija, depozytariusza tego dokumentu, tekst przejrzał pod względem redakcyjnym, ponieważ ma wykształcenie też, prawda, filologa, filologię słowiańską ukończył, więc, prawda, język ukraiński doskonale zna pod względem formalnym. Przejrzał, zredagował ten tekst, opatrzył przepisami, powyjaśniał różne treści, które, prawda, były niejasne i wymagały, prawda, specjalnego się pochylenia i przygotował do druku ten dokument. Konsultował się z różnymi ośrodkami na Ukrainie, związanymi z Kościołem grecko-katolickim. Tym niemniej nikt się nie odważył wydać tego dokumentu, więc podjął się rozmowy w imieniu ojca Szymcija, bazylianina, z naszym ośrodkiem, żeby spełnić testament błogosławionego biskupa i wydać drukiem tę książkę. Dlaczego mówię, że spełnić testament? Dlatego, że dokument, o którym rozmawiamy, też ma cechy dokumentu będącego testamentem błogosławionego. Z treści, jeżeli zaczniemy czytać książkę, dokument jest dość obszerny, podstawą, prawda, całej książki liczącej prawie 400 stron. Widzimy, że biskup wchodzi w dialog z czytelnikiem i też wyraża swoją wolę, oczekiwania, że ten tekst ukaże się drukiem. W kilku miejscach da się przeczytać, że dokument nie był pisany do szuflady, tylko był to dokument pisany po to, żeby być opublicznionym, nagłośnionym, więc było to życzenie błogosławionego. Żeby spełnić to życzenie, bardzo, bardzo posunięty już w latach, bo ponad stuletni mnich bazylianin, ojciec Szymcij, prosi księdza Pelechatego, Raz jeszcze przypomnę, postulatora oficjalnego procesu beatyfikacyjnego biskupa Homeszyna o wydanie tej książki. Więc stało się to podstawą naszego spotkania i rozpoczęcia prac nad tym, żeby ta książka się ukazała. Książka się ukazała drukiem w sierpniu 2016 roku, jak wspomniałem, w języku ukraińskim, a ponieważ ukazała się w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to została też opatrzona dość sporym wstępem w języku polskim, wyjaśniającym treść, a też wprowadzającym w kontekst wydarzeń, o których jest mowa w dokumencie. Proszę Państwa, książka wydana w języku ukraińskim była skierowana przede wszystkim do czytelników ukraińskich. Została przewieziona z Lublina w nakładzie kilkuset egzemplarzy na Ukrainę i można powiedzieć, że w okamgnieniu rozeszła się w sposób błyskawiczny. Potem były dodruki i podobny los oczekiwał, prawda, kolejne naklady książki. Książka się rozchodziła z wielkim cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, mimo że na warunki ukraińskie nie było to wydawnictwo tanie, bo wydrukowana w Polsce, czyli spełnia wysokie standardy poligraficzne, wymaga, prawda, większego nakładu też środków, więc, prawda, nie było to tanie wydawnictwo, natomiast, prawda, bardzo szybko to wydawnictwo się rozchodziło. Była nawet sytuacja o tyle kuriozalna, że na dzień oficjalnej promocji książki zaplanowanej w Pałacu arcybiskupów rzymskokatolickich w Lwowie, zabrakło nam egzemplarzy, więc musieliśmy w trybie nadzwyczajnym jeszcze prawie że w nocy dodrukowywać egzemplarze, żeby było co pokazać w trakcie promocji. Proszę Państwa, oficjalną promocję, która odbywała się w ramach konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, w kurii metropolitalnej, dawnym Pałacu Arcybiskupów Lwowskich. Więc to wydarzenie poprzedziły pewne dziwne i źle rokujące wydarzenie. Mianowicie w przededniu promocji książki ksiądz Pelechatyj, współredaktor książki, dostał telefon od swoich władz kościelnych, od arcybiskupa Iwano-Frankowskiego, Wolodymyra Witeszyna, od kanclerza oczywiście arcybiskupa, który przekazał wolę arcybiskupa, żeby ksiądz nie brał udziału w promocji tej książki. Był oczywiście, prawda, przewidywany jako główny referent, jako główna osoba przedstawiająca, doskonale znająca treść i tak dalej, natomiast dostał urzędowy zakaz uczestniczenia w tej promocji. Więc, prawda, słuchając władzę kościelną, siedział wśród słuchaczy, nie brał czynnego udziału w promocji, dlatego że dostał zakaz. W dniu promocji w kurii metropolitalnej, dawnym Pałacu Arcybiskupów Lwowskich, doszło do incydentu spowodowanym przez grupę rozpolitykowanych emerytów o wyraźnie nacjonalistycznych nastrojach, która próbowała zaburzyć prezentację poprzez wykrzyki hańba, a też próby rzucania oszczerstw pod adresem Jego Ekscelencji księdza biskupa Mariana Buczka. Usiłowała ta grupa zaburzyć to wydarzenie i spowodować prowokacje, sprowokować uczestników. Oczywiście to się nie udało. Tym niemniej, prawda, pozostał głęboki niesmak i zdziwienie, dlaczego słowo błogosławionego tak wywołuje wielkie emocje. Niespotykane, proszę Państwa, mam doświadczenie pracy w różnych środowiskach naukowych kilkudziesięcioletnie, natomiast, prawda, z czymś takim, z jawną prowokacją w najgorszym stylu totalitarnym, no nie spotykałem się. Okazało się, że było to jedno z ogniw łańcucha represji i prowokacji, który zaczął się rozwijać wokół tematu książki Dwa Królestwa. Mianowicie następnego dnia po promocji książki biskup Iwano-Frankowski, metropolita, Wolodymyr Witysyn, doktor, który uzyskał doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wezwał księdza Ihora Pelechatego i oznajmił o degradacji go ze wszystkich stanowisk, które pełnił w archidiecezji. Czyli został odwołany z funkcji redaktora naczelnego pisma, a też dyrektora wydawnictwa diecezjalnego. Poza tym oznajmił, iż rozpoczęty został proces przed Trybunałem Kościelnym za wydanie tej książki. Jak powiedział, książka, która zaburzyła lat, wzbudziła negatywny rezonans wśród wiernych i duchowieństwa naszego Kościoła. Koniec cytaty. Czyli książka, zdaniem następcy biskupa Chomyszyna błogosławionego, który obejmuje po nim stolicę Stanisławowską, jest dziełem wywrotowym. Dzieło, które dało podstawę, żeby wszcząć bezprecedensowe akcje represji względem oficjalnego postulatora procesu beatyfikacyjnego księdza biskupa Chomyszyna. Proszę Państwa, po jakimś czasie ujawniły się też głosy ze środowisk naukowych. Między innymi głośnym echem odbiła się wypowiedź profesora Ihora Skoczelasa, prorektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, który nazwał książkę, która się ukazała w Lublinie, wielką mistyfikacją i manipulacją. Czyli posądził wydawców o fałszowanie dokumentu, naruszenie integralności dokumentu i o różne inne rzeczy niebyłe. Natomiast w sposób lekceważący, prawda, też zaczął wypowiadać się na temat biskupa Chomyszyna jako osobę niezrównoważoną, jako osobę, prawda, osoby dla wyjaśnienia poglądów, której potrzebny szerszy kontekst i tak dalej, i tak dalej. Czyli zostali obrzuceni obelgą naruszenia, fałszowania dokumentu. Nie mniej, nie więcej, tylko oficjalny postulator procesu beatyfikacyjnego biskupa Chomyszyna i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podobny głos po jakimś czasie zabrała pani doktor Liliana Hentosz z innych środowisk naukowych Lwowa, która również w sposób niedwuznaczny dała znać, że dokument jest najprawdopodobniej sfałszowany, a jeżeli nie sfałszowany, to został na pewno pisany na zamówienie trzeciej siły, bądź też pod dyktando NKWD. Oczywiście pozbawiony jakiejkolwiek wartości etycznej, pozbawiony jakiejkolwiek wartości merytorycznej wypowiedzi, skandaliczny zresztą, prawda, a nawet zakrawający o naruszenie dóbr, nie zakrawający, tylko będący bezpośrednim naruszeniem dóbr osobistych, które by, prawda, w kraju cywilizowanym byłyby ścigane z mocy prawa. Oczywiście nie zawahałem się, bym wytoczyć proces tutaj każdemu z tych łgarzy w Polsce, natomiast bezradni byliśmy wobec lgarstw, które były powielane na Ukrainie, ale proszę Państwa, lgarstwa te też były bardzo ochoczo powielane przez wszystkie środki medialne należące do Kościoła grecko-katolickiego. Znalazły się te lgarstwa zarówno na oficjalnej stronie Kościoła grecko-katolickiego, a też różnych portali związanych z Kościołem, prowadzonych przez Kościół grecko-katolicki. Możecie Państwo zajrzeć i posprawdzać. Więc machina kłamstwa i machina wprowadzanie w błąd opinii publicznej zaczęto napędzać tą machinę. Przychodziły też dość niepokojące informacje na temat dalszych losów księdza Pelechatego z racji na to, że po jego wyrzuceniu z pracy próbowano poprzez działalność firm audytorskich znaleźć jakieś nadużycie, znaleźć, prawda, inne pozamerytoryczne metody, żeby ukarać człowieka. Tylko ingerencja nuncjusza apostolskiego na Ukrainie uchroniła kaplana przed tym, że był on postawiony przed Trybunał Kościelnym. Oczywiście wszystkie zarzuty były pozbawione jakiegokolwiek sensu, były kompromitacją osób, które zaplamiły się tego rodzaju represjami i prześladowaniem wolności wypowiedzi. Tym niemniej, proszę Państwa, no, wytworzyła się bardzo dramatyczna sytuacja, którą też podgrzewały też inne ośrodki, między innymi kanały telewizyjne należące do oligarchów ukraińskich, chętnie dyskredytowały dzieło biskupa Homeszyna, stawiając go w jednym rzędzie z pornograficzną książką Madonny, piosenkarki, jak też skandalicznej książki Salmana Rushdiego Szatańskie wersety. Czy proszę Państwa, takie zestawienie, dzieło błogosławionego obok, prawda, tak jakże skandalicznych i niegodziwych przykładów literatury. Czyli wszystkie środki są dobre, żeby zdyskredytować, czyli cel uświęca środki. Dziwi i zasmuca w tym wszystkim, że Kościół grecko-katolicki na Ukrainie wespół z oligarchami, wespół, prawda, z różnymi ośrodkami i osobami pozbawionymi elementarnej etyki, które w sposób jawny podważali przykazanie Boże. Ósme przykazanie w moim odczuciu absolutnie zostało tutaj naruszone. Zostały, prawda, rzucone obelgi bezpodstawne. Tym niemniej, proszę Państwa, doszło do takich dramatycznych i smutnych sytuacji. Ale opatrzność Boża działa też na różne sposoby i wydawałoby się, prawda, sytuacje, które miałyby się przyczynić do klęski, powodują zupełnie inne rezultaty. Tak też dzięki temu, że z taką furią i zawziętością Kościół grecko-katolicki zaczął zwalczać książkę biskupa Homeszyna, postać ta stała się znana i rozpoznawana dość szeroko też w Polsce, bo wszystkie wiemy wydarzenia, no chociażby, prawda, bezprecedensowe prześladowanie za wydanie książki przyciągnęło uwagę różnych mediów katolickich w Polsce, mediów patriotycznych. Wiemy, że była też interpelacja poselska do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski w sprawie, represji, które spowodowała książka wydana w Polsce. Więc sprawa mocno się nagłośniła, ale przy tej okazji biskup Homeszyn stał się osobą bardzo dobrze znaną szerszemu gronu odbiorców w Polsce. Nawet doprowadziło do tego, że dzięki popularyzacji tej postaci poprzez zainteresowanie, które wzbudziło, prawda, szereg artykułów. Między innymi tutaj też chciałbym podziękować mediom toruńskim. Przede wszystkim w naszym dzienniku ukazał się bardzo piękny artykuł pani Ewy Siemaszko. W Radiu Maryja mieliśmy możliwość też niejednokrotnie nawiązywać do tej postaci. Więc w przededniu 150. rocznicy, a w zeszłym roku obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin biskupa Homeszyna, jego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił osobną ochwalą biskupa Homeszyna, nazywając go prorokiem Ukrainy i składając mu hołd. Czy prawda, dostąpił najwyższego wyróżnienia jako jedyny grekokatolik, jako jedyny biskup ukraiński, dostał zaszczytu, że naród polski poprzez swoich parlamentarzystów złożył mu hołd. Niestety biskup Homeszyn w 150. rocznicę nie doczekał się podobnej albo, prawda, chociażby w mniejszej mierze pochwały czy uznania, ani od państwa ukraińskiego, ani też od kościoła grecko-katolickiego. Zresztą 150. rocznica jego urodzin została przeoczona w kalendarium oficjalnych obchodów uchwalonym przez synod biskupów grecko-katolickich, czyli jest to postać do dnia dzisiejszego celowo przemilczana. Dlaczego, proszę państwa, tak się dzieje i co spowodowało tak wielką furię, tak wielką zawziętość i tak wielką złość ze strony przeciwników biskupa Homeszyna? A chodzi o to, że treść, która zawarta jest w jego dziele, nie pasuje do polityki, którą prowadzi obecnie oficjalny Kościół grecko-katolicki, a też, prawda, wyrzuca wiele nieprawości, które są obecnie obecne w życiu politycznym, w życiu umysłowym Ukrainy. Biskup Homeszyn jeszcze za życia był znany jako gorliwy katolik, jako człowiek do końca oddany Chrystusowi, nie idący na żadne kompromisy i zgodnie ze swoim światopoglądem bazowanym na magisterium Kościoła, ostro potępiającym jakże mocno szerzącą się herezję nacjonalizmu wśród narodu ukraińskiego w latach 20-30. On jako jedyny hierarcha zwrócił uwagę należytą i adekwatną do skali zjawiska w latach 30. na zjawisko nacjonalizmu i potępił go. Potępił go wielokrotnie, chociażby dość mocnym był jego głos w liście pasterskim, czy można powiedzieć, prawda, osobnej książeczce o kwestii ukraińskiej, gdzie nazywa nacjonalizm ukraiński nacjonalizmem zboczonym, nacjonalizmem o światopoglądzie pogańskim, bałwochwalczym, a nawet o cechach satanizmu. Przestrzegał przed konsekwencjami. Pisał to w 1932 roku, czyli, prawda, było akurat jeszcze dekada dzieliła tego hierarchę od dramatycznych, straszliwych wydarzeń eskalacji ludobójstwa, które miało miejsce na Woleniu, a potem na terenach Małopolski Wschodniej. Biskup Homeszyn przewidywał niebezpieczeństwo, które niesie ideologia zbrodnicza, niebezpieczeństwo zarówno dla innych narodowości mieszkających obok Ukraińców, a też dla samych Ukraińców, na których, jak pisał, może ściągnąć wielką biedę, wielki grzech też, zarówno ideologia, jak też jej szermierze. Dość sceptycznie i lekceważąco wyrażał się o wataszkach nacjonalistycznych, mówił o nich, że oni uzurpowali sobie władzę reprezentować naród ukraiński. Nikt im nie dawał do tego mandatu. Poza tym treść, czyli nazywa w tej książce, w tym rękopisie Dwa Królestwa, biskup Homeszyn nazywa nacjonalizm największą herezją, która dotknęła jego naród. Największa klęska, największa herezja. Inny wątek, który jest bardzo mocno dostrzegalny i który też, prawda, wywołał ogromne rozżalenie w środowiskach nacjonalistycznego kościoła grecko-katolickiego, to jest to, że biskup Homeszyn wchodzi w dyskusję z arcybiskupem Szeptyckim, wprost zarzucając mu wiele zaniedbań wobec powierzonej jego opiece pasterskiej trzody wiernych. Pisze prawie, że dosłownie cytuję w tej chwili, że metropolita rościł sobie prawo do bycia ojcem narodu. Natomiast dobry ojciec powinien chwalić za dobre uczynki, a za wykroczenie karcić. Kiedy herezja nacjonalizmu zaczęła się szerzej wśród naszego narodu, nic nie uczynił po to, żeby zaprzestać. Więc ponosi pośrednią odpowiedzialność za te wypaczenie i to kondycję narodu. Czyli prawda, to, że herezja nacjonalizmu zaczęła się szerzyć wśród Ukraińców, biskup obarcza za to odpowiedzialnością też arcybiskupa Szeptyckiego. Proszę Państwa, inne wątki, mi się wydaje, że może już bardziej w trakcie dyskusji to byśmy porozmawiali, dlaczego, jakie to są przyczyny i tak dalej, bo wyjaśnia, dokonuje bardzo wnikliwej analizy psychologicznej biskupa, arcybiskupa Szeptyckiego, która nie jest absolutnie tak prosta. Wiemy, że w środowiskach kresowych, w środowiskach patriotycznych funkcjonuje dość uproszczona, dość często uproszczona charakterystyka biskupa, arcybiskupa Szeptyckiego. Powinniśmy się wystrzegać tego, prawda? I biskup Homyszyn czyni błyskotliwo oceny psychologiczno-osobowościową arcybiskupa Szeptyckiego. Postrzega go w kategoriach dość dramatycznych. Mówi, że jest to, pisząc o dwóch carstwach, dwóch królestwach, pisze, że był to człowiek, który uważał, że pełni wolę Bożą. Natomiast w rzeczywistości był to człowiek tego świata, prawda? I dał przykład temu, jak można się oszukiwać, że się pełni wolę Bożą, natomiast się jest człowiekiem tego świata. Gdy chodzi o... Czyli wokół tych dwóch wątków, można powiedzieć, prawda, toczy się cała narracja. Głębiej biskup Homyszyn zastanawia się nad istotą i tożsamością obrządku grecko-katolickiego. Jest orędownikiem coraz bardziej bliskiej współpracy między kościołem grecko-katolickim i rzymsko-katolickim. Jest orędownikiem coraz większej katolickości kościoła grecko-katolickiego, który powinien wykorzystywać wszystkie środki duszpasterskie, które weszły zbawienne do kościoła powszechnego, prawda, który przed wcześniej nie funkcjonowały w kościele grecko-katolickim. Był przeciwnikiem, prawda, sztucznego zbliżenia się kościoła grecko-katolickiego do prawosławia i tak dalej, i zresztą to był kolejny zarzut wobec arcybiskupa Szeptyckiego. Więc wiele wątków. Ogromnie interesujący i szokujący głos biskupa. Głos, który wyprowadza nas, trzeba powiedzieć, prawda, z zaklamanej retoryki dotyczącej stosunków polsko-ukraińskich, bo to jest w tej chwili dla nas najważniejsza sprawa. Rozpoczęliśmy rok 2018. Rok naznaczony też, prawda, dramatyczną datą, 75. rocznicą ludobójstwa na Kresach. Wiemy, że na pewno odbije się to kolejnym echem w relacjach polsko-ukraińskich. Wiemy, że zabrnęliśmy w impas, krocząc drogą kłamstwa i niedomówieniem. Wiemy, że 130 przynajmniej tysięcy szczątków ludzkich do dnia dzisiejszego są niepogrzebane i losy ich nigdy nie interesowały ani strony polskiej, ani strony ukraińskiej. W zeszłym roku okoliczności wymusiły na dyplomacji polskiej, żeby zacząć mówić o tym problemie, natomiast dotychczas, trzeba powiedzieć sobie uczciwie, nigdy państwo polskie w sposób właściwy i adekwatny do skali zaniedbania nie reagowało i nie podnosiło tej kwestii. Niestety nie wybrzmiewał nigdy ten problem też i z ust hierarchów kościelnych. Nikt nie mówił o tym, że za granicą, dokładnie, proszę Państwa, 5 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej znajduje się miejscowość Ostrówki, w której nie doszło do ekshumacji, do zakończenia ekshumacji szczątków. To jest, prawda, prawie tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Kości pomordowanych leżą na wierzchu, leżały na wierzchu, prawda, dramatyczne sceny, natomiast, prawda, ani konsulat Rzeczypospolitej, ani władze, prawda, jakieś inne, ani władze kościelne, prawda, bo graniczą te tereny z diecezjami polskimi, nie interesują tego rodzaju zjawiska. Więc mamy do wyboru albo brnąć dalej w zaklamaniu, coraz bardziej pogłębiając, prawda, to przepaść i pęknięcie między obu społeczeństwami, albo, prawda, radykalnie zerwać z kłamstwem i stanąć na drogę pojednania. Biskup Homyszyn wskazuje nam drogę pojednania, odciąć się od herezji. jako katolicy musimy się odciąć się od herezji. Tą herezją, zdaniem biskupa, jest zbrodnicza ideologia nacjonalizmu, która nie jest ideologią, prawda, która reprezentuje naród ukraiński, która nie jest czymś, co charakteryzuje stronę ukraińską, bo dość dziwnie często toczy się dyskusja. Mówi się o racjach polskich i racjach ukraińskich. Jak może być, prawda, racja zbrodniarzy, którzy dokonują bezprecedensowych mordów, utożsamiana z racją stanu jakiegoś narodu? To uwłacza godności, uwłacza też, prawda, pojęciu narodu. Więc biskup proponuje nazwać rzeczy po imieniu. I jest to światełko, które może wyprowadzić nas z zaklamania, w którym, prawda, uporczywie, jak wspomniałem, trwamy i niestety nic nie wskazuje na razie na to, że będą jakieś radykalne kroki na szczeblu politycznym do poprawy. Nie wiem, czy tytułem wprowadzenia nie wystarczy, bo to krótkie prowadzenie zamieniło się w wykład.
Tak, bardzo wiele wątków, także panie profesorze, myślę, tak będzie poruszonych w głosach naszych słuchaczy, dlatego bardzo gorąco państwa zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maria jest z nami pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Osadczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat rozmów: Dwa Królestwa, świadectwo sprawiedliwego Ukraińca, błogosławionego księdza biskupa Grzegorza Homeszyna. Przypominam, tak, panie profesorze?
Jakby można jeszcze jedno zdanie powiedzieć.
Proszę bardzo.
Tak? Bo chciałbym, proszę państwa, właśnie, bo dużo mówiłem o samej książce, losach, które towarzyszyły wydaniu książki, ale zapomniałem nagłośnić tą informację, że książka w październiku ukazało się w wydawnictwie krakowskim, wydawnictwie AA, wydawnictwie książki katolickiej. Jest, ukazało się dość sporym nakładem. Jest dostępna prawie że we wszystkich księgarniach katolickich. Jest łatwa do zdobycia. Jest poprzedzona pięknym listem księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Jest poprzedzona pięknym listem Konferencji Episkopatu Ukrainy, podpisanym przez arcybiskupa Krzyckiego. Jest poprzedzona pięknym wprowadzeniem księdza Ihora Pelychatego, który ujawnia wszystkie kulisy związane z ukazaniem się tej książki. Więc książka jest, ten głos błogosławionego brzmi w tej chwili też po polsku. Możecie państwo zapoznać się z tym głosem. Ukazał się w bardzo dobrym, fachowym, akademickim tłumaczeniu na język polski. I tak jak wspomniałem, jest powszechnie dostępna w tej chwili.
A ja przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał: zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
Trwają rozmowy niedokończone, odbieramy nasze telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Jan z Mazowsza.
Witamy, Pani Janie, proszę bardzo.
Chciałbym powitać księdza prowadzącego, pana profesora. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Właśnie... Ten program skłania mnie do tego, żeby powiedzieć to, co pan profesor mówił w tym swoim wykładzie, że Polska jest jednak, a szczególnie Polska wolna, demokratyczna, jest nie zawsze pamiętająca o swoich interesach, swoich sprawach, o swoich obywatelach tak pokrzywdzonych, tak niewyobrażalnych zbrodniach tam popełnionych. Ale to jest jakby według mnie charakterystyczne. Polska wolna, demokratyczna to właśnie jest Polska powstańcza. My teraz również powodujemy to, nie dbając o tamte sprawy i nie wiadomo, co w przyszłości będzie nas czekać. Z tego powodu, z takich powodów właśnie. Bo już widać, co Unia Europejska miała być taka dobra, taka wspaniała. I nie dbając o przeszłość, odrzucając historię jakby w zapomnienie, jesteśmy nieszanowani po prostu. Ja chciałbym tylko to powiedzieć.
Bardzo dziękujemy, Pani Janie, pozdrawiamy. Panie profesorze, bardzo proszę.
Również dziękuję za ten głos, bardzo głęboki, zwięzły i bardzo głęboki i skłaniający do refleksji głębszej. Absolutnie z panem się zgadzam, że ta wolność i demokracja w wydaniu polskim, którą mamy od prawie 30 lat, wzbudza wzbudza zastrzeżenie, a czasem i niesmak, i zgorszenie. I właśnie ten odcinek polityki wschodniej, odcinek stosunków polsko-ukraińskich, mi się wydaje, że w tej chwili jest najbardziej obszarem niebezpiecznym i dramatycznym. Nie jest to kwestia pamięci, bo niektórzy próbują, prawda, bez przerwy powielają się głosy, zostawmy historię historyków, patrzmy w przyszłość. To nie są rzeczy, które są najważniejsze. A to Putin się sroży, a to, prawda, tutaj takie różne niebezpieczeństwa, a wy, prawda, rozmawiacie o historii. Nie jest to, proszę państwa, prawda. Jest to jedno z wielu zakłamań, które funkcjonują w tej chwili. Wiemy, analizując wydarzenie współczesnego świata, że trwa wielka walka cywilizacji. Trwa walka zmierzająca do zniszczenia chrześcijaństwa, zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej. Wiemy, jakie spustoszenia poczyniły siły antychrześcijańskie na Zachodzie. Wiemy, że kraje, które były ostoją Kościoła katolickiego i cywilizacji łacińskiej, przechodzą do historii i w zasadzie to są już, prawda, stracone tereny. Widzimy, jak w kościołach się urządzają różne obiekty absolutnie, prawda, niesakralne, a wręcz nawet bluźniercze. Wiemy, że wszystko, co stanowiło normalność w kontekście cywilizacji łacińskiej, zostało podważone. Wiemy też, że Polska uchroniła się od tej wichury, która poczyniła tak wielkie spustoszenie na Zachodzie. Tym niemniej nie oszukujmy się, że siły, które zmierzają do zniszczenia cywilizacji łacińskiej i chrześcijaństwa, pozostawią Polskę w spokoju. Polsce przygotowany jest los też taki jak i innym krajom europejskim, tylko że inne metody zostały wykorzystane. Proszę Państwa, więc ci, którzy chcą zniszczyć cywilizację łacińską i chrześcijańską, dążą do relatywizacji, prawda? Relatywizuje się wszystko, co stanowi o fundamentach normalności antropologii ludzkiej, prawda? Rodzina jest podważona. Jest podważone, prawda, męskość, kobiecość. Jest podważone, prawda, prawo naturalne. Czyli, prawda, wszystko jest dyskusyjne. Podobny sposób też, prawda, w dyskusyjnym, o ile się nie da, prawda, jeszcze na calo wejść w kondycję społeczeństwa polskiego poprzez relatywizację tych fundamentalnych wartości, o których wspomniałem, o tyle się da eksperymentować nad narodem, chociażby poprzez to, że wmawia się narodowi, iż fakt, znaczy w zasadzie nie jest znany fakt, nikt nie mówi o fakcie, że dziesiątki tysięcy szczątków ludzkich niepogrzebanych, dziesiątki tysięcy członków tego narodu zostały zgładzone z powierzchni ziemi w sposób okrutny, nie mający precedensu w historii ludzkości. Mówi się o tym, że po co, czyli prawda, naród się pozbawia człowieczeństwa, pozbawia się, prawda, podstawowych antropologicznych cech. Naród, prawda, człowiek, który nie dba o członków swojej rodziny, który nie spełnia podstawowych obowiązków względem swoich, a względem swoich się spełnia takie obowiązki, że się wspiera swoich, kocha się swoich, a jak trzeba, to się grzebie swoich. Grzeba się, prawda, smuci się nad niedolą swoich. Natomiast, prawda, naród polski pozbawiono tego wszystkiego. Pozbawiono z premedytacją, z wyrachowaniem. Pozwolono narodowi polskiemu rozpaczać i pamiętać o tragedii katyńskiej, dlatego że się wpisywało to w szersze geopolityczne plany. Wiemy, że było to opłacalne, w tym, że nie zawsze tak było, proszę Państwa. Zaraz po II wojnie światowej wielkie siły Zachodu, prawda, absolutnie nie pozwalały mówić o Katyniu. Czyli, prawda, jeżeli się to opłacalo geopolitycznym siłom, które toczą, mają swoje kalkulacje, nie liczą się z człowieczeństwem, nie liczą się, prawda, z wrażliwością państw małych, prawda, to wtedy było przyzwolenie. Natomiast w tej chwili, prawda, widzimy, że było to przygotowywane przez swego rodzaju ideologie i wizje, które pieczołowicie były wychowywane i ugruntowane na Zachodzie. Do takich wizji chociażby należy, prawda, wizja sąsiedztwa czy przyszłości regionu Europy Środkowo-Wschodniej wypracowanej na Zachodzie przez środowiska związane z paryską kulturą, z Giedroyciem, które mówiły o tym, że nie wolno wspominać, rozpamiętywać, nie powinno się mówić o tragedii, nie powinno się mówić, prawda, o spuściźnie, o kulturze polskiej. Trzeba mówić, prawda, o jakimś braterstwie bliżej nieokreślonym, o jakimś, prawda, sojuszu polsko-litewsko-ukraińskim pozbawionym pamięci, gdy chodzi o stronę polską. Natomiast, prawda, strona inna absolutnie nie była zachęcana do tego, żeby pozbyć się pamięci. Zwróćcie Państwo uwagę, że najbliższymi współpracownikami tych środowisk były środowiska banderowskie, skrajnie nacjonalistyczne, więc ci nacjonaliści będący dziedzicami okrutnej tradycji przez te liberalne środowiska opiniotwórcze polskie były windowane na partnera do rozmów geopolitycznych polsko-ukraińskich. Nie zwolennicy biskupa Homyszyna, nie zwolennicy ideologii katolicyzmu, nie zwolennicy, proszę Państwa, normalności, tylko, prawda, chciało się układać z banderowcami. Również, proszę Państwa, w tej chwili widzimy, że absolutnie jest kontynuowana tego rodzaju polityka. Czyli winduje się, wmawia się, że tylko ta strona może reprezentować naród ukraiński i z tą stroną da się rozmawiać, proszę Państwa. Więc to, co Pan powiedział, jak najbardziej się z tym zgadzam, że w tej chwili jesteśmy na etapie bardzo dramatycznego eksperymentu nad tożsamością cywilizacyjną narodu polskiego. I te wątki polsko-ukraińskie są wykorzystywane jako narzędzie unicestwienia, upodlenia i zniszczenia cywilizacji łacińskiej w Polsce.
Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Henryk z Gorlic.
Witam, panie Henryku.
No już od dłuższego czasu słyszę relatywizacja, słowo, które no, jest używane w sposób no, nielogiczny, który może no, uskuteczniać tą genderową politykę. Ponieważ relatywizacja rzeczy występuje wszędzie i wiadomo, że telewizor jest tańszy w relacji do samochodu na przykład, przykładowo w tej chwili, no mniej więcej, bo to zależy też właśnie jakie są relacje, jaki telewizor do czego i jaki samochód jakiego. Tego. Więc relacje musimy uwzględniać wszędzie. Jest jedynie problem z tym, że my po prostu niewłaściwie po prostu używamy tych, no czyli zbrakło mi słowa, którego profesor tam używał jakby zamiennie w stosunku relatywizacji.
Tak, ale w kontekście tematu tych spraw historycznych, panie Henryku?
Do tego się nie będę nic ustosunkował, bo za mało znam szczegółów.
Dziękuję serdecznie.
No, ja również.
Pozdrawiam gorąco, panie profesorze.
No ja dziękuję za ten głos. Specjalnie nie mam się do czego odnieść i z czym dyskutować.
Panie profesorze, sytuacja tych relacji polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich w kontekście także dzisiejszego tematu. Te sprawy, widzimy, są w dalszym ciągu czymś bardzo aktualnym. Jak pan profesor przybliżał to nauczanie zawarte w tych słowach, w zapiskach księdza biskupa Grzegorza Homszyna, to te niebezpieczne trendy w dalszym ciągu są obecne.
Niestety te trendy nie tyle, że są obecne, one funkcjonują w tej chwili w majestacie prawa. One przebrały formy polityki państwowej, stały się oficjalną wykładnią historii Ukrainy, stały się narzędziem kształtowania młodzieży i społeczeństwa ukraińskiego. One są wszechobecne, one się stały, prawda, częścią tożsamości. Czyli to, co było napiętnowane przez biskupa Homyszyna, nazwane jako herezja, weszło do wszystkich struktur życia społecznego na Ukrainie, a powiem więcej, niestety w znacznej mierze, a może nawet przede wszystkim struktury kościelne, kościoła grecko-katolickiego, są nosicielami tej ideologii. Nie są to stwierdzenia, proszę Państwa, golosłowne, to są stwierdzenia na rzecz których świadczą niestety bardzo smutne fakty. Do tych smutnych faktów należy chociażby, prawda, gloryfikacja Stepana Bandery, organizacji ukraińskich nacjonalistów przez hierarchów Kościoła grecko-katolickiego. Od kilku dni próbuje się stworzyć dyskusję wokół tematu powstania pomnika zbrodni woleńskiej. Wiemy, że w tej dyskusji też zabierają głos przedstawicieli Ukrainy, przedstawicieli też Kościoła. Natomiast dziwi hipokryzja i brak jakiejkolwiek wrażliwości chrześcijańskiej w sytuacji, kiedy arcybiskup Lwowa dziwnym zbiegiem okoliczności, grecko-katolicki arcybiskup Lwowa, dziwnym zbiegiem okoliczności redemptorysta obrządku grecko-katolickiego, publicznie dokonuje poświęcenia pomnika Stepana Bandery, naucza naród, lud wierny, że Stepan Bandera jest skarbem narodu. To są dosłowne cytaty wyjęte z przemówienia homilii biskupa katolickiego. Więc prawda, tenżeż biskup wygłasza rzewne przemówienie, kiedy na murach Szkoły Polskiej we Lwowie mocuje się tablica pamiątkowa ku czci Romana Szuchewycza, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ludobójstwo. Więc słyszeć głosy, którym nie pasuje epatowanie zbytnie cierpienia, emocji i tak dalej na pomniku woleńskim, który ma powstać w Polsce, który w tymże czasie, prawda, zostaje, prawda, obojętny na święcenie przez hierarchów katolickich pomników osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, jest, prawda, hipokryzją do potęgi. Więc jest to taka moja odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu ta ideologia jest obecna. Niestety w tej chwili można powiedzieć, w grecko-katolickim kościele kościół biskupa Homyszyna jest w mniejszości w stosunku do kościoła Stepana Bandery, ponieważ nacjonalizm jest wszechobecny, o czym też niejednokrotnie wspominał ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, charakteryzując warunki w swojej pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Powiedział wprost, że hierarchowie Kościoła grecko-katolickiego są wychowani w duchu nacjonalizmu. Na ten fakt też zwracali uwagę i przedstawiciele wyższych władz kościelnych. Kardynał Parolin, będąc we Lwowie, przemawiając do kleryków grecko-katolickich, przestrzegał ich przed nacjonalizmem, który jest trudno nie dostrzec wśród duchowieństwa Kościoła grecko-katolickiego, czy jest to tajemnica Poliszynela, prawda, o której wszyscy mówią. Stąd możemy z ubolewaniem powiedzieć, że niestety w danej chwili społeczeństwo ukraińskie rozwija się w duchu bardzo odmiennym, aniż to sobie życzył błogosławiony biskup Grzegorz Homyszyn.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja chciałem przede wszystkim jako katolik podziękować księdzu, panu profesorowi, ponieważ my sobie nie możemy pozwolić, czy w naszym kościele, czy na błędy dogmatyczne, czyli nie możemy tolerować czegoś, co jest, powinno być podstawą naszej wiary i tutaj ten nacjonalizm, to bałwochwalstwo, to przecież to jest nie do pomyślenia. Ja nawet nie myślałem, że w kościele grekokatolickim coś takiego funkcjonuje. Przecież Ukraińcy mieli możliwość zajrzeć do podręczników, z których uczyła się nasza młodzież, od etyki katolickiej. Ja mam takie wydanie z 1912 roku i tam jest wszystko jasno napisane. Ja tylko uważam, że musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę w tej dyskusji, to znaczy, żebyśmy nie popełniali grzechu przeciwko nadziei chrześcijańskiej, bo Ukraińcy może grzeszą w ten sposób, że powiedzieć, nie tyle brakiem, co przesadą tej religii. Ta religia ich po prostu nie pobłogosławi im na przyszłość i oni powinni o tym doskonale wiedzieć. My z kolei w tych dyskusjach musimy uważać, żeby nie było tego braku nadziei u nas. Jednak tolerancja to jest dla błędu, nie dla osób. Czyli my musimy w dalszym ciągu szukać jednak mimo wszystko porozumienia, bo tego uczy nasza etyka katolicka i nasza wiara. A panu profesorowi to szczególnie bardzo dziękuję, bo takich prawych katolików jak pan profesor to się rzadko spotyka. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Januszu, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże panu. Wie pan co, tak, mi się wydaje, że to, że rozmawiamy dzisiaj o tej postaci błogosławionego biskupa Homyszyna, jest to świadectwo naszej nadziei. Jest to świadectwo, że mimo iż jest źle, bo musimy też, prawda, określić w całej objętości, w całej, prawda, ciężkości tą sytuację, jaka jest. Nie możemy udawać, że tak jak co niektórzy, zwłaszcza politycy, nas przekonują, wszystko jest okej, historię zostawmy historykom, my coraz bliżsi Europy jesteśmy i tak dalej. Wiemy, że tak nie jest, doskonale wiemy o tym. To, co przedstawiłem w kategoriach dramatycznych, a dramatem jest to, że Kościół katolicki się pogrąża w herezji. Kościół grecko-katolicki jest kościołem katolickim przede wszystkim. Jest to kościół, jest to wielka tradycja związana z ideą Unii. Idea Unii Kościołów, jedności, urzeczywistnienia nakazu Pana Jezusa, byśmy wszyscy jedno byli. Jest to idea, za którą przelał krew męczeńską święty Jozafat, biskup, za którą przelewali krew męczennicy pratulińscy, walcząc o swoją katolickość, która weszła, prawda, z perspektywy chociażby wrażliwości polskiej w świadomość tego braterstwa między Rusinami a Polakami, która była pieczołowicie przechowywana w XIX wieku, prawda? Czyli jedność katolików, jedność, braterskość, to była idea, która przyświecała zarówno wielkim wieszczom polskim. Wspomnijmy chociażby tradycję księży zmartwychwstańców, którzy się trudzili nad formacją kaplanów grecko-katolickich. I tak dalej. Natomiast którego zresztą, prawda, przykładem tego ducha jedności jest biskup, świetlana wielka postać błogosławionego biskupa Homyszyna, któremu naród polski złożył hołd poprzez uchwałę sejmową, który coraz bardziej jest znany i szanowany, który wiem, że urośnie na symbol pojednania polsko-ukraińskiego. Wiem też, że innej drogi niż pojednania nie mamy jako katolicy. Dziękuję panu, że zwrócił pan, prawda, podkreślił ten wątek, bo oczywiście temat, o którym rozmawiamy, jest wielowątkowy. Oczywiście rzeczy trudne i dramatyczne wzbudzają więcej emocji i są to rzeczy, prawda, wymagający głębszych, że tak powiem, głębszego zbadania, aniż to, co jest dla nas normalne i proste. Miłość, jedność to są rzeczy normalne, należące do cech ludzkości, prawda? Do cech człowieczeństwa. Więc jakbym powiedział, że ani środowiska, które się dopominają o prawdę na temat zbrodni woleńskich, środowiska kresowe przede wszystkim, patriotyczne środowiska, nigdy nie zaprzestawały podkreślania roli sprawiedliwych Ukraińców. Czyli, prawda, zazwyczaj oczywiście używamy dość często krzywdzących skrótów myślowych. Mówiąc, prawda, o narodzie ukraińskim, o relacjach polsko-ukraińskich w kontekście, prawda, tych zbrodni ludobójstwa. Są to opinie krzywdzące, dlatego że mówiąc o narodzie ukraińskim, powinniśmy pamiętać o wielkim wschodniosłowiańskim narodzie, który sąsiaduje z Polską, którego, prawda, granice się rozpoczynają tutaj na Bugu, a kończą się aż w stepach donieckich. Czy jest to wielki naród, prawda, który nigdy nie był skażony ideologią wywrotową, który, oczywiście, nad którym były dokonywane liczne eksperymenty, zarówno jak komunizację, tak i banderyzację. Natomiast wierzmy i starajmy się działać na rzecz tego, żeby ten naród się ocknął. Dlatego, że jest to w dobrze pojętym interesie Polski, w polskiej racji stanu, żeby mieć do czynienia, mieć za sąsiada naród normalny, europejski, chrześcijański, katolicki. I biskup Chomyszyn jest tutaj wzorcem tego sprawiedliwego, wielkiego Ukraińca, który odcina się od zla, wskazuje... Proszę Państwa, w tej chwili nie był poruszany ten wątek, może ktoś zada pytanie, to do tego wrócimy. Przecież to był wizjoner też relacji polsko-ukraińskich. To był biskup, który mieszkał konkretnie w państwie polskim, prawda? Rozpoczął swoje rządy pasterskie w 1904 roku, oczywiście za czasów Austro-Węgier. Natomiast od roku 23, kiedy się ukonstytuowały granice już, prawda, ostatecznie wschodnie, był to, prawda, no oczywiście wcześniej jeszcze, był to biskup działający na terenie państwa polskiego. Proszę Państwa, pozostawił jakżeż ogromną też spuściznę do dotyczącą relacji polsko-ukraińskich, konkretnych, prawda, konkretnych, czyli, prawda, mówiących o tym, że to, że część Małopolska Wschodnia i Woleń znalazły się w obrębie państwa polskiego, to jest błogosławieństwo, bo pyta się, jaka alternatywa, a gdyby nie Polska, to co? Stawię pytanie, prawda. To by były Sowiety, prawda? To byśmy nie istnieli, to by nas zniszczyli. Zniszczyliby nasz kościół, zniszczyliby naszą kulturę, zniszczyliby nas. Jaka alternatywa? Czy był to biskup bardzo racjonalnie myślący? Razem z tym nie był to biskup na tyle ugodowy, który by się zrzekł, prawda, swego patriotyzmu, swej... Proszę Państwa, proszę przeczytać zapiski.
Tak, Panie profesorze, przepraszam, wrócimy do tego wątku, bo nasza słuchaczka oczekuje już. Dobrze. Proszę bardzo, tak, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże. Anna Gniezno. Pozdrawiam serdecznie pana profesora, ojca prowadzącego. Przede wszystkim ogromny Bóg zapłać panu profesorowi za te wspaniałe lekcje historii i w ogóle za prawdę, którą nam pan profesor przybliża. Ja nie jestem historykiem, jestem matura 67, w związku z tym nie znam historii, oczywiście jej się uczę. No, ja szczególnie właśnie interesują mnie te problemy po filmie Wołyń, bo w wielu dokumentalnych, świetnych filmach bardzo się tym interesuję i no jest tutaj masę rzeczy do wyjaśnienia, trudnych. Ja chciałabym może na początku takie konkretne pytanie. Kiedy jest wspomnienie liturgiczne błogosławionego biskupa Chomyszyna? Bo myślę, że to przede wszystkim modlitwa, jego wstawiennictwo mogłoby niezwykle pomóc w tych bardzo trudnych, prawda, problemach, relacjach. Dwa, jaka jest dokładna data, czy jest znana śmierci księdza błogosławionego Chomyszyna. To są te konkrety najpierw. A potem chciałabym też powiedzieć rzeczywiście, że najbardziej trudne i takie, no może dla nas w odczuciu bolesne, są też właśnie relacje między kościołami właśnie naszym polskim, katolickim. I no nie wiem, pewnie, że to są może że sprawy, których nie znamy. To arcybiskup Mokrzycki, właśnie święty człowiek, prawie powiedział o tych tylko takich, no, parawanach, tych tak zwanych pustych słowach, tak zwanych pojednaniach. Ja słyszałam już taką wypowiedź, że na danym etapie nie można było nic innego. No nie wiem, prawda, czy nie można było nic innego. Jakoś tak mało się mówi o bardzo trudnych sprawach, z którymi się musi zmierzyć ksiądz arcybiskup Mokrzycki, prawda, dotyczących także Polaków żyjących we Lwowie. Także jakoś tak, to taki też prośba i apel, żeby no może właśnie, no a jeśli chodzi o politykę, to rzeczywiście, no nie wiem, czy to porozumienie, czy jakaś podobno komisja powstała, jak po wizycie pana prezydenta Dudy, tak, w Charkowie, Kijowie, czy coś wiadomo na ten temat. Dwa, no tak też właśnie chciałam też, ja już to kiedyś pytałam pana profesora, że to powiedzenie strachy na lachy jest bardzo źle używane, prawda? To jest moim zdaniem dość, nie wiem, jaka jest etymologia, jak to powstało, dlaczego tak się go używa, bo to jest jakby błędnie używane, bo jednak ludzie się jednak są, bardzo się boją, i to Ukraińcy przede wszystkim. A ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że po obejrzeniu filmu Wołyni i wielu dokumentów, to właściwie nawet przestałam się ubierać w kolorach czerwonym i czarnym. Pozdrawiam serdecznie i Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Proszę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Tak, bardzo dziękuję pani za jak zwykle merytoryczne, głębokie i trudne pytanie. Proszę panią, gdy chodzi o postać biskupa Homeszyna, no to tutaj dla nas, dla mnie, historyka, są dwie daty związane z tą postacią, takie najbardziej miarodajne, czyli prawda, data urodzin, i tutaj dość też ta data jest symboliczna, bo urodził się dokładnie w uroczystość zwiastowania pańskiego 25 marca 1867 roku, czyli w minionym roku mieliśmy 150. rocznicę narodzenia, od urodzin biskupa Homeszyna, i bardzo się cieszę i jestem dumny, że Sejm Rzeczypospolitej w przededniu dokładnie, prawda, tej uroczystości uczcił biskupa Homeszyna osobną uchwalą, jednogłośnie, proszę państwa. Żadnych nie wzbudzało ta postać kontrowersji. Nazwano biskupa Homeszyna w tym dokumencie prorokiem Ukrainy, i mi się wydaje, że powinniśmy jak najbardziej popularyzować tę metaforę w stosunku do wielkiego biskupa. Umarł 28 grudnia 1945 roku. Jest czczony, prawda, oczywiście w kościele partykularnym, bo jest błogosławiony, jego kult nie jest rozciągnięty w tej chwili na cały kościół powszechny, stąd, prawda, nie umiem powiedzieć, kiedy...
28 grudnia, panie profesorze.
28 grudnia, czyli w dniu śmierci, tak?
Tak, jest liturgiczne wspomnienie.
Liturgiczne wspomnienie. No właśnie, to jest też, no, logiczne i też cenna podpowiedź, czyli też w dniu męczeństwa młodzieńców, tak, betlejemskich. Czyli jest to martyrologium jeszcze bardziej wzmocniony i podkreślony, ten dramat nawiązujący do też wydarzeń związanych z narodzeniem pańskim. Pani też przeszła na wątek dość istotny, mianowicie porozumienie i jaką rolę mogą odegrać, będą odgrywały komisje powstale, niepowstale i tak dalej. Proszę państwa, no mi się wydaje, że to jest brniemy donikąd poprzez tego rodzaju uprawianie polityki. Wiem, że była ta wizyta potrzebna z racji na poprawność polityczną. Wiem, że trzeba było, prawda, wytonować emocje, które się rozegrzały, że, prawda, pan prezydent wziął na siebie tą niewdzięczną rolę, żeby pojechać wówczas, kiedy inny by głowa państwa nie pojechał, bo relacje, które w tej chwili istnieją, nie tworzą żadnych obszarów do wspólnych dyskusji. Moje pytanie chociażby do prezydentów obu krajów, czy do doradców prezydentów obu krajów brzmiałoby w ten sposób. O czym możemy rozmawiać, jeżeli jedna ze stron nieśmiało się dopomina o zgodę na pogrzeb przynajmniej 130 tysięcy szczątków swoich współrodaków, inna ze stron mówi, że nie zgadzamy się na to, ponieważ chcemy, żebyście wy na swoim terenie postawili pomniki oprawcom, którzy zgładzili z ziemi te ofiary. Więc o czym możemy rozmawiać, proszę państwa? Ja nie widzę tutaj najmniejszego punktu wspólnego. Możemy, prawda, sobie zdać sprawę, że w tej chwili elity polityczne obu krajów reprezentują społeczeństwo o zupełnie odmiennej etyce. Zupełnie inne zasady etyczne. Więc, prawda, wiemy, że my się nie dogadamy z kimś, dla którego pojęcie dobro i zła jest inne niż dla nas. Nie dogadamy się, prawda, dlatego że to są poza racjonalnym wymiarem, to są, prawda, pewne wartości, które są wmontowane w świadomość człowieka. Czyli, prawda, my nie przekonamy, prawda, kogoś, kto jest przekonany, że nie ma uczucia litości, trzeba zabić wroga. Nie wroga, prawda, że ktoś, nie wroga, ale że, prawda, ktoś mnie obraził, to ja muszę go zabić. Nikt, prawda, nie rozumie, co to jest przebaczenie, nie rozumie, prawda, co to są inne, prawda, wartości etyczne. Mówimy w tej chwili o etyce. Więc, prawda, jeżeli mamy do czynienia z elitami politycznymi kraju, który nie dość, że nie zdaje sobie sprawy, że istniejąc prawie 30 lat państwo ukraińskie nie ruszyło, prawda, nie poczyniło nic w kierunku tego, żeby z tej ziemi, która w tej chwili, prawda, jest zaniedbana, która, prawda, wzbudza politowanie i smutek, wydobyć szczątki, prawda, jakże przerażające, prawda, ilości ludzi, prawda. One leżą, biskupi na Ukrainie, w sposób przesiąknięty hipokryzją. Kiedy trzeba było, prawda, uporządkować jakieś grupy ofiar Holokaustu, oczywiście jak najbardziej, każde, mówimy, że kości, szczątki wroga powinny być pochowane, proszę państwa. Więc, prawda, jeżeli, prawda, sposób przesiąknięty hipokryzją, tak zwany patriarcha Kościoła grecko-katolickiego, mówię, że tak zwany, dlatego że nie przysługuje arcybiskupowi większemu Kościoła grecko-katolickiego tytuł patriarcha, jest to samozwańczy tytuł, ale, prawda, tenże samozwańczy patriarcha mówi, że wojna nie skończyła się dopóty szczątki ostatniej ofiary nie zostały pogrzebane, prawda, w sytuacji grobów ofiar Holokaustu, mówi, tak? Natomiast przeocza, nie dostrzega, prawda, 130 przynajmniej, prawda, tysięcy szczątków. Więc o czym my możemy rozmawiać, proszę państwa? Możemy się... Także każde komisje są skazane na niepowodzenie. Nie jestem tutaj ani jakimś złym prorokiem, ani kimś, kto... feruje, prawda, jakieś nie wiadomo jak. To są wszystko racjonalne i jak najbardziej logiczne. Zobaczcie, proszę państwa, natworzyło się mnóstwo komisji polsko-ukraińskich, mnóstwo, prawda, forów i tak dalej. Ostatnio chociażby wypowiedź profesora Rezmera, który, prawda, wystąpił jako współprzewodniczący ze strony polskiej z takiej wspólnej komisji, mówiąc, że nie mamy o czym rozmawiać. Nie może, był zalamany poziomem funkcjonowanie takiej komisji, takiego forum. Mówię, że normalnie się spiera na temat interpretacji różnych faktów, natomiast, że jedna ze stron tworzących komisję czy forum, prawda, neguje fakty, zaprzecza fakty. No o czym? Czyli mamy w tej chwili, proszę państwa, potężną przepaść, która z istnienia której powinniśmy zdać sobie sprawę. Natomiast jeżeli ktoś z polityków uważa, że można tuszować, można tworzyć, można, prawda, uwiarygadniać drugą stronę poprzez tworzenie takich forów, jest to brnienie donikąd. Jest to, prawda, bardzo blędne. Tym bardziej, że, proszę państwa, wiemy doskonale, że kłamstwo woleńskie stopniowo kruszeje. Że nie jest to tak bezwzględnie i cynicznie szerzona teza, jak to było, prawda, jakieś jeszcze kilka lat temu, prawda. Już inne społeczeństwo polskie, już inne społeczeństwo, wrażliwość społeczna. Wiemy, że wierzę i tutaj jestem pełny nadziei, prawda, nadziei chrześcijańskiej, że dojdzie do opamiętania się narodu polskiego, opamiętania się i wydobycie się z letargu i wydobywszy się z tego letargu, uświadomiwszy sobie, prawda, ten wielki ból, wielką tragedię, wyciągnie prawdziwą rękę pobratymczą w stosunku do Ukrainy, pomoże Ukrainie wyzbyć się ideologii, która odcina to ten kraj od Europy, od cywilizacji, od normalności i wówczas dopiero, prawda, nastąpi prawdziwe pojednanie i braterstwo. Więc, prawda, w tej chwili piłka po stronie Polski. Polska powinna się ocknąć, wydobyć się z letargu, z zaklamania. Społeczeństwo przywołać polityków, przywołać, zwrócić się w postawie synowskiej do pasterzy Kościoła, żeby pasterzy poprowadzili z tego, prawda, z tej zapaści. Bo powielanie, tak jak pani nawiązała do słów księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, pustych frazesów bez treści, niczego nie da. Będzie, prawda, tylko dyskredytowało Kościół, a Kościół i tak wiemy, że w tej chwili jest atakowany zewsząd. Prawda, więc musimy, prawda, jako katolicy, jako patrioci, jako osoby, którym zależy autentycznie na dobrych relacjach polsko-ukraińskich, się wspierać, pomóc, pomagać się, wspierać się nawzajem. Wspierać, musimy przemawiać stanowczo do środowisk politycznych, ale stanowczo, ale życzliwie. Zwracać się też, prawda, oczekiwać od Kościoła, od hierarchów Kościoła, że wyprowadzą nas z tego zaklamania, w którym jesteśmy i które wyrządza bardzo złą przysługę narodowi ukraińskiemu.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo
mówię,
witam?
Jan z Gniezna.
Jan,
dziękuję,
tak?
Za taki piękny program. Trochę się denerwuję, bo tak dużo bym miał do powiedzenia, chciałbym krótko powiedzieć, tak. No i ciekawy program jest bardzo i chciałbym, żeby takich profesorów w Polsce było więcej. Halo?
Tak, tak, pani Janie, proszę kontynuować.
No bo tu w rodzinie u mnie zginęło tam i wuja zginął i ojca brat. Właśnie na tym i tam widział, bo opowiadał, to widział niejedno. Mało w szkołach się o tym u nas w Polsce mówi, bardzo mało. Bo ja wiem, czy 10% w Polsce tak ogólnie wie o takim czymś, jak tam, co te zbrodnie były takie poważne i to. To się po prostu, ja jestem trochę zdenerwowany i tak chaotycznie mówię po prostu, ale to przychodzi jak... No ja mówię, że w szkołach się mówi bardzo mało to. Bardzo mało to się mówi. Tak myślę. No, i dziękuję za to, że taki program macie, piękny program jest i tylko prowadzi takie programy. To jest ciekawe. I dziękuję za to, że istnieje te Radio Maryja. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać, pani Janie.
Bardzo dziękuję, panie Janie, zwłaszcza za to ostatnie sformułowanie, prawda, z którym ogromnie się solidaryzuję, bo mimo różnych zmian, a też, prawda, deklarowanych dobrych zmian, nie każdy media, a też media związane z dobrą zmianą są otwarte na uczciwy dialog w sprawach polsko-ukraińskich. I rzeczywiście tutaj mamy opatrznościową rolę Radio Maryja, telewizji Trwam, więc jednoczę się jak najbardziej w tych samych uczuciach ogromnej wdzięczności Panu Bogu przede wszystkim, że opiekuje się mimo tych wichrów nienawiści, które tu od czasu do czasu się rozpętują nad Radio Maryja, ale wiemy, że bramy piekielne nie przemogą, tak jak Kościół katolicki, tak też i Radio Maryja, i też dołączam do słów ojca dyrektora o tym, że musimy wspólnie dbać o Radio Maryja, o media toruńskie jako o wielki skarb narodowy, wspierać, czuć się odpowiedzialnym za to, że mamy, bo jeżeli będziemy mieli Radio Maryja, to będziemy mieli Polskę.
Panie profesorze, z nami na antenie jest ojciec dyrektor. Ojcze, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję, panie profesorze, za ten wieczór dzisiaj. No, zapraszamy i pana profesora dalej, ale i innych, którzy na ten temat mogliby mówić. My się musimy uczyć historii. My się musimy poznawać przeszłość po to, żeby budować przyszłość. Jeżeli ta przeszłość była bolesna, z różnych racji to tak robić, żeby przyszłość nie była bolesna, żeby się błędy nie powtarzały. I my nie występujemy przeciwko komukolwiek, to znaczy przeciwko jakimś narodowi, ale trzeba nazywać sprawy po imieniu. Trzeba nazywać sprawy po imieniu. Pan Jezus nas tego uczy, tego uczy nas dekalog chociażby, prawda? Jutro zaczynamy serię, taką kateches o z siódmego przykazania. Nie kradnij. A przecież jeżeli ktoś kradł, to nie powiemy, że to była cnota. No. Trzeba nazywać po imieniu to. Jedno jest pewne. Tak obserwuję rzeczywistość, to nie ma narodu, żadnego narodu nie ma, nie znam, przynajmniej ja nie znam takiego narodu, w którym by wszyscy ludzie byli święci. I nie znam też takiego narodu, w którym by wszyscy ludzie byli zbrodniarzami, jakimiś no, bandytami, czy jakbyśmy tam nazwali, prawda? W domu już słyszałem, nie pamiętam, czy w domu rodzinnym, czy na podwórku, czy gdzieś wśród znajomych, ale wtedy, gdy byłem dzieckiem, to takie było jedno powiedzenie. Może ono funkcjonuje w Polsce. Są ludzie i ludziska. I to w każdym narodzie. I to trzeba, my się musimy po prostu uczyć i na błędach do błędu się przyznać. Przecież Pan Bóg by nam nie odpuścił grzechów, gdybyśmy do spowiedzi szli, a nie przyznali się do tych grzechów. Trzeba grzechy wyznać przed Panem Bogiem i poprawić się. I zbrodniarzy nie wolno nigdzie brać za bohaterów, za wzorce, bo bohaterzy mają być wzorcami. Złe wzorce powodują to, że naród staje się zły. Społeczeństwo staje się złe. My musimy mieć dobre wzorce. Dobre wzorce. My Polacy też na dobrych się wzorować. I myślę, że trzeba mówić o tym, co było złe. Również w naszym narodzie my mówimy o tym, prawda? Teraz na przykład. Mówimy o tej przeszłości komunistycznej. I też są siły w Polsce, żeby się do tego nie przyznać. Żeby tych, którzy mordowali Polaków, służyli, byli na usługach okupanta, czy jeszcze to totalitarnego okupanta. Na służbie totalitaryzmu. No trzeba to powiedzieć, nazwać, że tak było, no. Nie, żebyśmy się pastwili nad tymi ludźmi, bo my umiemy przebaczać. Jak patrzę na Polskę, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, czy ojciec, czy państwo słuchający, to ja widzę, nie chcę tutaj jakoś wyolbrzymiać też, ale nie widzę, żeby Polacy jako naród był mściwy. Czy żądał, prawda, jakiejś, powiedziałbym, jakiegoś odwetu. Patrzę, jak jest nasze podejście do Niemców. Myśmy przecież my naprawdę chcemy żyć w przyjaźni, nawet z tymi, którzy nam tyle, z tym narodem, który nam tyle zła uczynił. Nie mówimy, że współcześni Niemcy, prawda? Ale to było. I myśmy przebaczali i przyjęliśmy to, co powiedział prymas Wyszyński, kardynał Wojtyła, biskup i po Soborze Watykańskim II. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jeżeli żeśmy coś wobec was zawinili, to was też was prosimy, przebaczcie. I my wam przebaczamy to wszystko, co żeście zrobili. Nie znaczy, że nie żądamy naprawy krzywdy. To jest inna sprawa. Krzywdę zawsze należy naprawić. No i tak samo w stosunku do Rosji. Proszę popatrzeć, Polacy nie mają jakiegoś takiego w sobie, żeby odwet czy jak. Mamy żal. Mamy prawo mieć żal. To jest normalne. My mamy prawo do tego. I tak samo tutaj, jeżeli były takie rzeczy, ja się dowiaduję dopiero po iluś latach, dzięki też Radiu Maryja, dzięki tym, którzy przyjeżdżali do Radia Maryja, bo tego nas w szkole nie uczyli. Tego nam też nie mówili. Może jeden, drugi jakiś profesor coś wspomniał. Tak? Ale jak patrzę, jakie straszne mordy były, jakie straszne rzeczy, to nie nazywajmy tego, że to jest to dobro. I to trzeba klęknąć i pokutę robić. I modlić się, żeby już nigdy to nie wróciło. Ale my chcemy z wszystkimi przyjaźnie żyć. Naprawdę, bo tylko tak możemy jakieś budować przyszłość tu na ziemi i to jest budowanie też Królestwa Bożego. Także trzeba prawdy. My się nie mścimy na nikim, ale prawdę trzeba mówić. Trzeba mówić. Tutaj zaproponowali ten pomnik. Przyjechali ludzie z Ameryki. Przyjechali z Polski wcześniej, ale z Ameryki. Kombatanci, Polacy, kombatanci w Ameryce ufundowali pomnik rzezi wołyńskiej. Przyjechał twórca tego pomnika, wybitny mistrz. Zrobił wiele pomników, bardzo głęboki patriota też. Człowiek, któremu też krzywdy zrobili jego rodzinie. Także Ukraińcy. Mówiąc Ukraińcy, nie mówię, że cały naród, bo tam byli też ludzie szlachetni i są. No ale wyjdzie taka banda i, no i cóż, dojdzie do władzy taka banda i później robi takie rzeczy. No, takie to w historii były nieraz takie rzeczy. No i tutaj mu proponują ten pomnik. Tam to jest dar, to nie był żaden konkurs. Myśmy też nie wystąpili o coś takiego, tylko nam zaufali, przyjeżdżają tutaj. Boże, jaki raban powstał. Ludzie, kochani, jakie opluwanie od razu. No, coś, co za metody mają. To jest metoda dialogu. Proszę, siła argumentu. Dajcie nam argumenty. My chcemy wyciągać dobro, też pokazać. I pokazać zło. Czy upamiętnić tamten mordy. Ci ludzie nie mają imienia nigdy. Ci ludzie nie są, nie ma tych nazwisk nigdzie. To tak samo jak ci ludzie, którzy oddawali życie chociażby w czasach Holokaustu. Oni w Polsce nie mają nazwisk. Oni są zapomniani. Dlatego żeśmy to zrobili tutaj, to jest obowiązek nasz, Polaków. I robimy to. Tego nie zrobiło państwo, żaden rząd. Żaden rząd tego nie zrobił. I robimy to. Kto robi? Ludzie nam pomagają, ci normalni Polacy, kochający Pana Boga, kochający ludzi. Podobni ludzie do tych, którzy oddawali życie za swoich bliskich, sąsiadów, ludzi, którzy byli w cierpieniu strasznym. W tamtym totalitaryzmie niemieckim. No a tutaj też tak samo trzeba się zastanowić, a nie wyzywać, nie wiadomo co, nie wolno zamykać usta i tak dalej. Co to za, co jakiś totalitaryzm znowuż? Nie możemy rozmawiać? Czy ci ludzie, którzy tyle cierpieli, oni, czy ich rodziny ucierpiały, oni nie mają głosu, prawda? Także spokojnie rozmawiajmy i na błędach się uczmy też, żeby to nigdy nie wróciło. Mam budować Królestwo Boże na tej ziemi. A to Królestwo Boże też w prawdzie trzeba budować. Nie ma tylko draniów i nie ma tylko świętych. Są jedni i drudzy. A my wybierajmy, co chcemy budować, jak chcemy budować przyszłość. Chcemy budować jak najlepszą, tak jak uczy nas Chrystus, no. I na błędach trzeba się czegoś nauczyć. To jest to, co w Starym Testamencie kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, szczęście i nieszczęście. my wybieramy, my kształtujemy to. I trzeba to widzieć, no trzeba to widzieć. Ja mogę powiedzieć, że na Ukrainie byłem tylko 3 razy. We Lwowie byłem. Ten Lwów podobno był polski. Ale i muszę powiedzieć, że tam spotkałem ludzi bardzo życzliwych. Bardzo życzliwych. I Ukraińców, bardzo kulturalnych, życzliwych. Ukraińców, którzy też słuchają Radia Maryja, przesympatyczne małżeństwo. Odprowadzali mnie od katedry aż do kurii biskupiej. Kurii metropolity lwowskiego. Bardzo sympatyczni. No. I dlaczego? Dlaczego nie budować? Spotkałem policjantów po drodze. Ja pamiętam, Jadek jakoś taki gdzieś tam jechałem od księdza arcybiskupa i chciałem do mości zjechać i tak po drodze jakiś taki plac, pisze znak zakazu, a wy Boże, jak jest stąd wyjadę i stoi taki policjant z takim, ja nie wiem, czy to była pałka, czy coś takiego, jeden, drugi stoi, ja okno otwieram, ja byłem w koloracji, ojciec rektor naszej uczelni był w habicie. Ja mówię do tego policjanta, mówię, że chcę jechać do Mościsk, ale tu nie można jechać. Tu nie można jechać. A on mówi, otcze, ty możesz. No i proszę, i puścił. Niesympatyczni ludzie. No i tacy ludzie też są. Ale tamtych też trzeba powiedzieć, jak mieliśmy strasznych katów, zbrodniarzy, to my nie mówimy Polacy, że to są święci. Trzeba to nazwać. Oczywiście Pan Bóg będzie sądził, ale tu na ziemi tak się zachowali. No. Ja tego nie rozumiem, czego się tu bać. A co do tej książki, to dziękuję panu profesorowi, bo właśnie ją czytam. 2 królestwa. To jest nawiązanie do tego, do świętego Augustyna, prawda? W tytule, tak mi się wydaje. Tak, dziękuję i radzę przeczytać wszystkim to. Wielki, święty biskup i Bogu dzięki, to jest na wzór świętego Józefata, czy tych pratulińskich męczenników, takich było dużo. No i ojciec święty beatyfikował go. Bogu dzięki. Szczęść Boże, panie profesorze. Dalej, alleluja i do przodu w całej prawdzie i tak jak Chrystus nas uczy.
Dziękujemy.
I nie kryjmy prawdy. Prawdę trzeba mówić i w miłości, no. Uczymy się. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie profesorze, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze dyrektorze. Dziękuję za to słowo, które może być takim podsumowaniem. Już czas się zbliża chyba stopniowo do tego, żeby...
No 20 minut jeszcze tak, naszego spotkania. No,
ale w każdym bądź razie merytoryczne to jest podsumowanie tych dotychczasowych naszych rozmów dotyczących przede wszystkim postaci błogosławionego biskupa i relacji polsko-ukraińskich w kontekście przestróg, które poczynił biskup, o które niebezpieczeństw, na które zwracał uwagę biskup i wołał w sprawie wypaczeń, które dostrzegał, wypaczeń, które wówczas jeszcze nie doprowadziły do tragedii, ale w rozeznaniu człowieka Bożego były bardzo niebezpieczne. On zwraca na to uwagę i on zwraca uwagę na to, żeby nie ściągnąć przede wszystkim karę i nieszczęście na naród ukraiński. Bo to, co ojciec dyrektor też powiedział, że prawda, przytoczył kilka faktów świadczących, które prawda, jednak tak naprawdę kształtują tą normalność, bo przyjeżdżając na Ukrainę, spotykają się generalnie w różnych bytowych sytuacjach, to zazwyczaj gości, turyści są zdziwieni, że jest taka życzliwość i taka normalność. Ale do wielkich grzechów tej herezji nacjonalizmu należy to, że naród w zasadzie, prawda, który jest narodem o wielkiej kulturze, ludowej przede wszystkim kulturze, o wielkiej tradycji, o wielkich dobrych doświadczeniach w relacjach polsko-ukraińskich, a o tym mówiliśmy w trakcie audycji telewizyjnej, o tych tradycjach, prawda, mieszanych rodzin, tradycjach podwójnego świętowania i tak dalej, prawda? No w tej chwili normalność przedstawicieli tego narodu, niektórych, jest odbierana jako coś, co wzbudza zdziwienie, prawda? Normalność, ludzkość wzbudza, że są też normalni Ukraińcy, prawda? Czyli generalnie postrzegamy wydarzenie na Ukrainie pod kątem tych newsów informacyjnych, które do nas docierają, nie mówię, że nieprawdziwych, ale newsów niepokojących, pokazujących, prawda, szerzącą się ideologię zbrodniczą, pokazującą, prawda, no chociażby te przerażające, powtarzające się z roku na rok 1 stycznia pochody ku czci Stepana Bandery, które zataczają coraz szersze kręgi, stają się, prawda, tradycją już coraz większej liczby miast. Więc, prawda, to są przerażające fakty, nie tylko z perspektywy Polski, ale też, prawda, i dla obserwatorów z Zachodu i tak dalej. Widzą odradzający się nazizm. Więc ta normalność na tle tego nazizmu jest zdumiewająca, ale jest też to wszystko w znacznej mierze krzywdzące w stosunku do całego narodu. Ja raz jeszcze powtarzam, jest to naród wielki, który nie kończy się na Lwowie czy na dawnej Galicji. Jest to naród, prawda, który sięga, który zamieszkuje tereny, jeszcze dalej, aniż granice państwa ukraińskiego sięgają, bo, prawda, i też na terenie Federacji Rosyjskiej, na terenach tak zwanej Kubanii mieszkają Ukraińcy i tak dalej. Jest to wielki naród, prawda, dla którego ideologia banderyzmu nie jest ideologią określającą jego tożsamość. Stąd też jak najbardziej się zgadzam z tezą, że nie ma złych narodów i w kontekście relacji polsko-ukraińskich powinniśmy, prawda, sobie z tego też wychodzić. Zdawać sobie sprawę, że Polacy i Rusini w ciągu wieków tworzyli wspaniałą symbiozę. Dowodów, na co możemy, prawda, garśćmi czerpać, chociażby pokazując i piękne postacie wywodzące się z tradycji ruskiej, które uświetniły, prawda, elity polskie, tychże Czartoryskich, tychżeż Puzynów, tychżeż Ostrogskich, prawda, Chodkiewiczów i tak dalej, to są, oczywiście, prawda, wtedy nie mówiło się o Ukraińcach, nie mówiło się, byli Rusini, którzy mieszkali i na Litwie, i na Rusi, i tak dalej. Więc, prawda, inne były pojęcie, inne. Musimy szanować też tą historię, nie tworzyć sztucznych, też przerzucać współczesne pojęcia historyczne na historię dawną. Czyli nie było Ukrainy jako państwa, natomiast, prawda, byli Rusini, mieszkający, prawda, na Rusi, na Litwie, była korona, były, prawda, były inne pojęcia, które trzeba uszanować, prawda, i sztucznie nie podciągnąć, dlatego że sztuczne, instrumentalne traktowanie historii też jest źródłem tych wielkich nieporozumień i też jest pożywką dla nacjonalizmu.
Tak, panie profesorze, dzwonią w dalszym ciągu słuchacze.
Proszę.
Może odbierzemy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
No, dzień dobry.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Elwira z Warszawy.
Radio proszę całkowicie wyłączyć.
A ja przyłączyłam.
Tak, bardzo proszę.
Nie wiedziałam, czy się dodzwonię.
Czekamy na wypowiedź, bo jesteśmy na antenie.
Już jesteśmy. Tak? No, dziękuję bardzo. Trzeba było zasygnalizować, nie czekałabym. Więc chciałabym tylko dodać do tego wszystkiego taką refleksję i przede wszystkim podziw dla redakcji Radia Maryja, że podejmuje te tematy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, podziwiam odwagę pana profesora Osadczego, dlatego że zarówno on, jak też ksiądz Tadeusz Zaleski jest bardzo, Isakowicz Zaleski jest bardzo krytykowany i słyszałam takie opinie, niekoniecznie w mediach prywatnych. I w związku z tym, ponieważ każda teza, którą w tej chwili nawet usłyszałam dotyczącą pochodzenia państwa ukraińskiego, które wtedy, no cóż, nie wykluło się tylko w XIX wieku i to na skutek intryg Habsburgów, no ale to już jest rzeczywiście pewno dla młodej części społeczeństwa bitwa pod Grunwaldem, więc nie będę na ten temat jakoś rozwlekać się, ale chciałabym pogratulować zarówno redakcji, jak i też profesorowi, jak i też księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu niebywałej odwagi. Ja pamiętam, co się działo, jak się kręcił film pod tytułem Wołyń. Przecież nie mieli pieniędzy na to, żeby zakończyć ten film. Zbierali datki od ludzi. Tak więc to nie jest taka różowa historia i podzielam pogląd profesora, że no cóż, pewne kręgi mają jakieś, czyli taka globalna polityka ma swoje uzasadnienie i dalej kroczymy za będąc pod jakimś drogowskazem, czy jak to nazwać, pewnych kierunków, które nam wytyczają. No i tyle.
Dziękujemy.
Bardzo, bardzo dziękuję i księdzu prowadzącemu, i redakcji, i pierwszy raz zabieram głos, ale ten temat mnie porusza, dlatego że wiele osób, które znam, ma problem z tym Wołyniem, a poza tym bardzo przeczytałam bardzo ciekawą książkę profesora Poleszczuka, który już nie żyje i bardzo dużo mi dał do myślenia, nie tylko ci autorzy, którzy obecnie piszą na ten temat, a których głos jest bardzo cenny i bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy również i my, panie profesorze.
Dziękuję pani za ten głos, no w zasadzie to lekko się spieszyłem, bo to są, prawda, słowa piękne, miłe dla mnie. Proszę państwa, bo czasy się zmieniły, proszę zwrócić uwagę. Rzeczy, o których się nie mówiło jeszcze, albo które wzbudzały wielkie emocje, w tej chwili należą do pewnej normalności. Także tutaj ta może odwaga moja jest lekko przereklamowana, bo uważam, że mówię w duchu narracji, która coraz bardziej dominuje obszar publiczny i będzie dominowała, bo innego wyjścia nie ma, prawda? Bo innego wyjścia nie ma, nie ma mechanizmów, które funkcjonowały jeszcze nie tak dawno, kiedy, prawda, jedyna narracja była jedyną słuszną. Mamy różne dostępy do informacji. Mamy też, prawda, tak konwencjonalny i szeroki zakres szerzenia informacji poprzez radio, poprzez telewizję. Mam na uwadze tutaj przede wszystkim oczywiście media toruńskie. Ale jest internet, są różne fora, także czas się zmienił i prawdy się nie da ukryć i prawda będzie wychodziła. Kłamstwo, ludzie współczesni chcą wszystko weryfikować i będą weryfikować, prawda? Także jeżeli kiedyś mówienie prawdy zawężało się do książek pana Poliszczuka, które były przemycane z Kanady, przewożone, prawda, tutaj w transportach, jakoś, prawda, przewożone do Ukrainy i tak dalej. W tej chwili, prawda, widzimy, że każdą książkę można przeczytać w PDF-ie, do każdej informacji można dotrzeć, byle była tylko dobra wola. Także też prawda Wołynia w tej chwili została wyzwolona. Została wyzwolona z tego getta, w które była ta prawda zamknięta. Zamknięta poprzez, trzeba powiedzieć, te klasy, elity oświecone, które przyjechały rzekomo prowadzić naród do wartości europejskich, europeizować, a w rzeczywistości wiemy, że ta europeizacja dość często się sprowadzała do dechrystianizacji, wyśmiewania kościoła, wyśmiewania historii, a tak na dalszą metę niszczenie Polski jako społeczeństwa. Wyrzucenie wszystkiego, ośmieszać wszystko. Tutaj pan, który dzwonił bodajże z Gorlic, nie rozumiał tego wyrazu relatywizacja. No to można dokształcić się, więc prawda, relatywizuje się wszystko. Musimy wracać do korzeni, do fundamentalnych wartości. Tą fundamentalną wartością jest rodzina, jest naród, jest społeczeństwo, jest etyka, którą przekazuje nam Kościół i jest historia, jest pamięć, prawda? W kategoriach, prawda, dbałości o rodziny, o swoich też musimy traktować historię. To nie jest tylko przeszłość, to jest nasza, to jest kondycja społeczeństwa polskiego. Więc niepamięć czy zapomnienie o wielkim dramacie, którym się w tej chwili kupczy, który w tej chwili jest narzędziem różnych rozgrywek politycznych, jest skazany na niepowodzenie. Proszę Państwa, także no, to, że ojciec dyrektor tutaj dziękuję raz jeszcze za zaproszenie, a też deklarację, że też będą inne osoby się wypowiadały. Mnóstwo, prawda, jest wielkich autorytetów, wielkich znawców tematu, które mogą, prawda, i będą się wypowiadały. Mi się wydaje też, prawda, mimo iż głosy różnego rodzaju, oczywiście nieprzychylne Polsce, nieprzychylne pamięci, pojawiają się i będą się pojawiać. Oczywiście ta wypowiedź ojca dyrektora była dość retoryczna. Dlaczego tyle złości? Dlaczego ten totalitaryzm? To jest wkomponowany oczywiście, ten totalitaryzm jest wkomponowany w te antypolskie, liberalno-lewicowe środowiska, które ze wszechmiar próbują zniszczyć społeczeństwo polskie, więc będą atakują za byle co. Natomiast, prawda, za przechowanie polskiej pamięci będą ze wzmożoną siłą atakowały. Ale proszę Państwa, ten skromny przykład, który przetaczałem dzisiaj na antenie telewizji i radia, prawda, jak te ataki, chociażby, prawda, związane z ukazaniem się książki biskupa Homyszyna, sprzyczyniły się tylko do rozsławienia jego, do podniesienie znaczenia. Tak też wierzę, iż te nieudolne ataki, których się podejmują siły wrogie pojednaniu polsko-ukraińskiemu, przeciwko pomnikowi, przeciwko inicjatywie, doprowadzą tylko, prawda, do większego rozsławienia tej inicjatywy i na pewno wierzę, że w 75. rocznicę smętnej daty Krwawej Niedzieli wkroczymy, mając, prawda, właściwe miejsce, gdzie można będzie godnie zapalić znicz, nie gdzieś tam za rogatkami Warszawy, przy tarczach, tych ekranach, przy trasie, czy w innych miejscach, gdzie wstydliwie władze obecne wyrzucają miejsca pamięci związane z tragedią ludobójstwa, a w dostojnym miejscu, prawda, dostojnych kształtów wielki pomnik powstanie. I wiem, że też, jak ojciec dyrektor powiedział, że jest to dar, a ten dar też zachęci, żeby, prawda, i w późniejszym czasie powstawały pomniki na zasadzie konkursu, na zasadzie, prawda, pewnej weryfikacji i że naród się zdobędzie też na właściwą formę uczczenia. Pamiętajcie Państwo, że do dnia dzisiejszego dramat Wołynia nie został uczczony. W pomnikach, w miejscu nie ma gdzie pójść zapalić znicz. Uważam, że skwer woleński, który prawda, władze warszawskie musiały przyznać dla miejsca upamiętnienia dramatu ludobójstwa, jest to nieporozumienie. I doczekamy się czasu, kiedy wspólnie i Polacy, i Ukraińcy przyjdą zapalić znicz w szczerości serca, współczując jeden drugiemu, prawda, czując ból i żal i szczerze sobie wybaczając, prawda, oddając hołd ofiarom ludobójstwa.
Panie profesorze, nasze spotkanie dobiega końca. Bardzo gorąco dziękujemy za pierwszą część w telewizji Trwam. Druga część naszego spotkania w Radiu Maryja. Tak jak pan profesor zaznaczył, do tych ważnych tematów powracać będziemy, bo chcemy właściwie pielęgnować także pamięć o tych wszystkich, którzy ginęli w imię miłości do ojczyzny. Dwa Królestwa, świadectwo sprawiedliwego Ukraińca, błogosławionego księdza biskupa Grzegorza Homeszyna. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Osadczym z Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dyrektorem Centrum Ukrainikum KULU. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję także słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie tego spotkania. Bóg zapłać państwu.
Szczęść Boże.